Zapowiadałem wam temat dzisiejszego słowa. Zostaliśmy zainspirowani w piątek przez naszego gościa, który od wielu lat prowadzi w Stanach, czy nie tylko w Stanach, służbę wśród mężczyzn. Dyrektorem służby jest człowiek, którego ojciec rozpoczął tę służbę 40 lat temu, a więc jakby kontynuował dzieło ojca, a razem z tym synem kontynuuje tą służbę wielu, już nie tylko w Stanach, ale i na świecie. I całkiem, można powiedzieć, niespodziewanie, choć nie powinniśmy się dziwić temu, że Bóg, jeżeli kogoś tu przysyła do nas, to ma w tym bardzo konkretny cel, że to nie jest jakaś zwykła, kurtuazyjna, religijna wizyta, ale coś, co jest bardzo, bardzo istotne, ważne, szczególnie istotne i szczególnie ważne dla naszej społeczności właśnie w tym czasie, kiedy Bóg porusza ten temat. Nieraz przekonaliśmy się, że Bóg przysyła swoje sługi nieraz bardzo daleka, z krótkim przesłaniem, nieraz z jednym wersetem do nas skierowanym. I to tym bardziej potwierdza nam, jak ważne są te słowa, jak zawsze ważne jest to, co Bóg ma nam do przekazania. Jeżeli ktoś leci do nas parę tysięcy kilometrów, poświęca swój czas, swoje pieniądze, by przynieść krótkie przesłanie i wrócić z powrotem, to nieraz jesteśmy zdumieni. Dlaczego? Po co? Czy aż tak ważny? Czy aż tyle warci jesteśmy w oczach naszego Boga? Zastanawiałem się, jaki tytuł nadać dzisiejszemu kazaniu. Może niech to jednak będzie podobnie, jak zabrzmiało w piątek. Być ojcem, być synem. Przesłanie mówiło bardzo wyraźnie o tym, że złe ojcostwo rodzi złych synów. Złe synostwo rodzi złych ojców. Tak, to jest coś, co jest jakby powielane. Tu nie chodzi o oglądanie się wstecz, tu chodzi o patrzenie do przodu. I chodzi o świadomość tej odpowiedzialności, że jakim jestem synem, takim będę i ojcem. Jakim będę ojcem, takimi będą moi synowie i takimi z kolei oni staną się ojcami. Nieraz, szczególnie tu w naszej społeczności, wśród ludzi z ulicy, wśród ludzi z marginesu tak zwanego, wykluczonych społecznie, odrzuconych, ludzi, których spotkało nieraz całe pasmo nieszczęść, złych, nieprzychylnych okoliczności. Nieraz tu jesteśmy szczególnie dotknięci ogromem tego nieszczęścia, tego przekleństwa wręcz, jakie towarzyszy nam z pokolenia na pokolenie. I dobrą nowiną, bez której nie tylko to głoszenie słowa, czy ten temat, ale w ogóle głoszenie słowa i każdy temat podejmowany w każdej społeczności, dobrą nowiną jest to, że bez Jezusa Chrystusa to ciągle będzie jedno pasmo przekleństw, że najlepszymi staraniami, najwspanialszymi wysiłkami, najdolniejszymi zdolnościami nie przerwiemy tego pasma nieszczęść bez Jezusa Chrystusa. Nie damy rady. To będzie coś jakby naturalnego. Naturalne konsekwencje tego, jak myśmy zostali wychowani, jak zostali wychowani przez nas nasi synowie, jak zostali kiedyś wychowani nasi ojcowie, kto i jak wychował naszych dziadków, kto i jak wychowa naszych wnuków i prawnuków. Trudno to wszystko ogarnąć, prawda? Trudno się skupić na każdym z tych istotnych przecież szczegółów. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu i nie będziemy mieli wpływu. Przeszło, minęło. I dlatego to, co już mówiłem, Jezus nie powiedział, byśmy się ciągle oglądali wstecz. Jezus powiedział bardzo wyraźnie, gdy przykładamy ręce do pługa, patrzyli przed siebie. On wszystko nowym czyni, ale On. Mówię to ze szczególnym przekonaniem, dlatego że wiem, jakim ja byłem synem, wiem, jakim byłem ojcem i w sposób naturalny moje dzieci powinny przenosić te złe cechy mojego synostwa i mojego ojcostwa dalej do swojego życia, do swojego bycia ojcami, matkami. Tymczasem wiem, co się wydarzyło, gdy spotkałem Jezusa Chrystusa, gdy powierzyłem Jemu moje życie, kiedy poprosiłem Go o przebaczenie, kiedy uwierzyłem, że On przyszedł wyniszczyć dzieła diabelskie i wyraziłem pełną zgodę, by zabrał z mojego życia wszystko to, co diabeł nabudował, napsuł, na śmieci wręcz nagnoił. Tak jak powiedziałem, ze zdumieniem i zachwytem patrzę na kolejne pokolenia. Cieszę się, że wreszcie jest po Bożemu. Że nikt nie kopiuje mojego złego synostwa czy mojego strasznego ojcostwa. I wiem, i głoszę, i serce mam pełne wdzięczności dla Jezusa Chrystusa, bo Jemu i tylko Jemu to zawdzięczam. Konsekwencje zaniedbania tego, zostawienia tego, no cóż, nie mam na to wpływu. Albo jakiegoś pseudopsychologicznego babrania się w dawnych niezawinionych przecież przez nas sprawach. Takiego miałem złego ojca. I tak mnie poranił. I dlatego teraz ja muszę ranić moje dzieci. Bo nigdy się na to nie zgodzę. I nigdy Bóg nie potraktuje tego jako usprawiedliwienie, alibi. On wszystko nowym czyni. Krzyż Jezusa Chrystusa przynosi prawdziwą wolność. Również od tych strasznych konsekwencji, na które nie mamy żadnego przecież wpływu. Nie możesz wpłynąć na to, jakim i kim był twój prapradziadek. Dziadek, czy nawet ojciec. A nie możesz nawet wpłynąć na to, jakim synem byłeś do tej pory. I bez Jezusa Chrystusa nie potrafisz mieć wpływu, zmienić czegokolwiek w synostwie i ojcostwie Twoich dzieci, Twoich synów, córek. Piątkowy kaznodzieja wspomniał postać Gedeona. Zadał nam pytanie, czy wiecie, ilu miał synów? I zasygnalizował tylko problem, który gdzieś szczególnie zadźwięczał w moim sercu i myślę, że nie tylko w moim, że żaden z tych 70 synów Gedeona nie poszedł za Bogiem. Nie poszedł za Bogiem. Gdyby potraktować to statystycznie lub brać pod uwagę wielkość i wspaniałość zasług i doświadczeń z Bogiem samego Gedeona, no to można powiedzieć, a cóż ja w takim razie mogę, a jakiż ja mogę mieć wpływ na moich synów, skoro nawet ten wielki, wspaniały, mający tak potężne świadectwo Bożej mocy, Bożych możliwości, Gedeon nie był w stanie wpłynąć na żadnego z tych 70. Właściwie to Biblia mówi o 70 plus jednym. Myślę, że powinniśmy sobie przeczytać ten fragment, bo początek historii Gedeona, historię jego powołania, zwycięstw, jakie odnosił dzięki Bogu, niezwykłych wydarzeń, które towarzyszyły jego służbie, temu, że przyjął powołanie do wyzwolenia Izraela spod panowania Amonitów. To wszyscy znamy. Nieraz powołujemy się i na runo Gedeona, i na zwycięstwo, i na to, że zamiast 32 tysięcy Bóg oczyścił armię do tego stopnia, że zostało 300 i tych 300 w zupełności wystarczyło, by pokonać wielotysięczną, ponad 100-tysięczną armię wrogów. To wszyscy wiemy. Ale niezbyt chcemy się skupiać i rzadko rozważamy smutny koniec tej jakże radosnej, zwycięskiej historii. Po wszystkich zwycięstwach, po wszystkich perturbacjach, jakie jeszcze też potem się działy, w 8 rozdziale Księgi Sędziów od 22 wersetu czytamy tak. Potem Izraelici zwrócili się do Gedeona. Panuj nad nami, ty, twój syn i twój wnuk. Ostatecznie to ty wyzwoliłeś nas spod władzy Midianitów. Ale Gedeon oświadczył, nie będę panował nad wami, ani ja, ani mój syn. Nad wami panować będzie Pan. Przy tym jednak Gedeon powiedział, chciałbym was o coś poprosić. Proszę, niech każdy z was da mi kolczyk ze swojego łupu. Pokonani bowiem mieli złote kolczyki, ponieważ byli Ismaelitami. Chętnie ci damy, zgodzili się. Po czym rozpostarli szatę i każdy rzucił na nią kolczyk ze swojego łupu. Waga tych złotych kolczyków, o które poprosił, doszła do 1700 cykli złota, nie licząc ozdób przypominających kształtem sierp księżyca, wisiorków i szkarłatnych szat, które należały do królów Midianu oraz naszyjników zdobiących szyję wielbłądów. Gedeon sporządził z tego efod ustawił go w swoim mieście, w Ofrze, i cały Izrael uprawiał tam przy nim nierząd. Efod ten stał się też pułapką dla Gedeona i jego rodziny. Tak to Midianici zostali upokorzeni wobec synów Izraela i nie ośmielili się już więcej podnieść głowy. W ziemi natomiast zapanował spokój na 40 lat, na czas życia Gedeona. Sam Jerubaal, syn Joasza, wrócił do domu i osiadł swej posiadłości. Jerubaal, jak pamiętacie, to drugie imię Gedeona, nadane mu po tym, jak ściął Aszerę, ten słup kultowy przy ołtarzu, którym usługiwał jego ojciec Baalowi. Gedeon miał 70 synów. Tylu się z niego wywodziło, ponieważ miał wiele żon. Miał także nałożnicę w Sychem. Również ona urodziła mu syna. Temu nadał imię Abimelek. Gedeon, syn Joasza, umarł w sędziwej starości i został pochowany w grobie swojego ojca Joasza w Ofrze Abiezryjskiej. Gdy Gedeon umarł, synowie Izraela ponownie uprawiali nierząd, krocząc za Baalami. Obrali sobie za Boga Baala Berita. Nie pamiętali o Panu swoim Bogu, o tym, który ich wyrwał z ręki wszystkich okolicznych wrogów. Nie okazali też rodzinie Jerubaala Gedeona wdzięczności stosownej do dobrodziejstw, które wyświadczył on Izraelowi. 70 synów wspaniałego ojca. Ojca, który odniósł jedne z największych, spektakularne, ciągle opowiadane i ciągle będące wzorem tego, jak bardzo warto zaufać Bogu, zwycięstw. 70 synów takiego bohatera. Bohatera, który całe swoje bohaterstwo i zwycięstwa, sam przecież był tchórzem, sam był najmniejszym w swoim rodzie. Bóg go tak wywyższył, Bóg go uczynił takim bohaterem. 70 synów takiego bohatera w ogóle nie ma ochoty podążać za jedynym Bogiem, Bogiem, któremu ojciec zawdzięczał wszystkie zwycięstwa. 70 synów wraca do tego Boga, któremu służył ich dziadek, ojciec Gedeona, do Baala Berita. A razem z nimi o prawdziwym Bogu zapomina cały naród. Zapominają o tym Bogu. Zapominają również o samym Gedeonie, o jego rodzinie, o tym, ile zawdzięczają Gedeonowi. Od 40 lat panuje pokój. Od 40 lat żyją jako zwycięzcy. Zwycięstwem, które zawdzięczają temu, że Gedeon kiedyś zaufał Bogu. Że nie patrząc na logikę, rozsądek, zasady strategii wojskowej, zgodził się, by armię, to pospolite ruszenie 32 tysięcy, pomniejszyć najpierw do 22, kiedy 10 tysięcy wątpiących, tchórzliwych, leniwych, dostało zezwolenie, by wracali do domu. A potem Bóg mówi, tak jest jeszcze za dużo. I zostawił mu 300. Panie Boże, co ty robisz? Miałem 30 tysięcy, a mam 300? I z tym mam walczyć? Tamtych jest ponad 100 tysięcy, jeszcze nigdy ich tylu nie było? Z takimi siłami nadciągnęli przeciwko nam? A on zaufał. I zwycięstwo ciągle jest powtarzane, mimo tylu wieków. Jest ciągle z podziwem wspominane. Jak to warto zaufać Bogu. Co z tego, że wspominamy, co z tego, że zachwycamy się, kiedy jakże często i my, zamiast zaufać temu Bogu, to ufamy jakiemuś Baalowi. Tradycja przodków, nie będę tego tematu w tym kierunku rozwijał, choć tak się aż prosi. Jest jeszcze ten 31 syn. Syn nałożnicy. Syn kobiety, która nie była żoną Gedeona. A więc jakby nie miał prawa dziedziczyć po ojcu. Ale otrzymał bardzo ciekawe imię od Gedeona. Temu nadał imię Abimelek. Abimelek oznacza: mój ojciec jest królem. Fajne imię, nie? Już nie trzeba go pytać, kim ty jesteś, chłopcze. Już go nie trzeba pytać, a kim ty jesteś tu, gościu, że przychodzisz do nas z taką propozycją, czy tak, czy inaczej się zachowujesz. Samo imię mówi za siebie. Mój ojciec jest królem. Tylko czy to imię mówi prawdę? Ojciec Gedeon otrzymał propozycję. Izraelici zwrócili się do Gedeona. Panuj nad nami ty, twój syn i twój wnuk. Ostatecznie to ty wyzwoliłeś nas pod władzy Midianitów. Ale Gedeon oświadczył: nie będę panował nad wami, ani ja, ani mój syn. Nad wami panować będzie Pan. To można potraktować jako bardzo ważną deklarację wiary. To były czasy, kiedy Izrael nie miał jeszcze króla. To były czasy, kiedy właśnie sędziowie sprawowali w imieniu Boga władzę nad Izraelem. A więc można powiedzieć, że Gedeon w swojej skromności, w swojej bogobojności, w swojej świadomości w sercu, że to tylko Bóg jest godzien, by go nazywać królem, mówi: nie będę. Nie nad wami panuje Pan. Ale z tego, co się dzieje potem, widzimy, że ta postawa nie miała w sobie bogobojności, a raczej zepchnięcie na Boga odpowiedzialności, a raczej uwolnienie się od dalszego noszenia ciężaru bycia wodzem, bycia odpowiedzialnym za ten naród. Owszem, doprowadziłem was do zwycięstwa. Owszem, w imieniu Boga Jahwe odzyskaliśmy wolność. Mamy święty spokój. Obłowiliśmy się całkiem nieźle. Ale na tym koniec. Ja już więcej nie mam zamiaru wam służyć. Idę na emeryturę. Radźcie sobie sami. Macie swojego Boga. Troszkę mi to zabrzmiało. Nad wami panować będzie Pan. Czy miał już wtedy na myśli, że tylko nad wami, a nie nad nim również? Czy już wtedy marzyło mu się uniezależnić się od tegoż Boga, któremu służył i w którego imieniu odnosił takie zwycięstwa? Może nie był gotów na kolejną próbę wiary, bo to była trudna próba pozbyć się takiej armii i mając przy sobie zaledwie 300 ruszyć na wroga? Może powiedział: nie, już więcej nie chcę takich prób. miejcie się tego swojego Pana, tego swojego Boga. Zachował się trochę jak najemnik. Skoro chcecie mnie tak uhonorować, to zapłaćcie. Każdy po jednym kolczyku. I zebrało się tego złota. Ho, ho, ho i jeszcze trochę. Sporządził tego jakiś posąg jakiś. Tutaj jest mowa w tym tłumaczeniu efot. Złoty efot, który przypominał to zwycięstwo, ale który stał się przedmiotem kultu. Tu Duch Święty, dyktując te słowa, nie miał wątpliwości, co oni robili. Nie modlili się, nie wspominali Boże dzieła, uprawiali nierząd. W wielu miejscach dzisiaj, i to całkiem niedaleko stąd, jest właśnie uprawiany publiczny nierząd. Tak Bóg to nazywa. Nie chce ich osądzać. Nie chce ich bić po głowach. Po prostu w oczach Boga, w Bożym sercu. To, co to się tam dzieje, jest publicznym nierządem. Prowadzącym do zguby nie tylko tych, którzy ten nierząd uprawiają. Są tacy, którzy byli zobowiązani poprowadzić nas do jedynego Boga, których Bóg oczekiwał, że złożą właściwe świadectwo, jednak wycofali się ze względu na swoje interesy. Woleli mieć dobrą pensję, wysokie stanowisko, przemilczeć sprawy bałwochwalstwa, po raz kolejny powtórzyć jakieś akty zawierzenia jakimś bóstwom. Wzięli swoją zapłatę. Cały Izrael uprawiał tam przy nim nierząd. Efod stał się też pułapką dla Gedeona i jego rodziny. Potem się będą dziwić, że brak szacunku dla Bożego sługi, że nikt nie pamięta jego wspaniałych zasług, że niektórzy w ogóle zapominają jego czyny, jego słowa, kim był. Skoro nie kierował ludzkich serc, ludzkich umysłów w stronę jedynego Boga, Jezusa Chrystusa. Skoro zgodził się na budowanie ołtarzy, ołtarzyków, kolejnych aszer, skoro bałwochwalstwo stało się jakby usprawiedliwioną formą oddawania czci Bogu, to rezultat jest taki, jaki jest. Zdaję sobie sprawę, że niewielu z was zna ciąg dalszy tej historii. Co zrobił ten, któremu ojciec nadał imię Abimelek? Mój ojciec jest królem. Ten 71. Po tym wszystkim Abimelek, syn Jerubaala, udał się do Sychem, do braci swojej matki i przemówił do nich oraz całej rodziny ze strony ojca matki w taki oto sposób. Zapytajcie w gronie wszystkich rządców miasta Sychem. Co jest dla was lepsze? Czy to, by panowało nad wami 70 ludzi, wszyscy synowie Jerubaala, czy to, by panował nad wami jeden człowiek? Zwróćcie im też uwagę, że ja jestem waszym rodakiem. Łączy nas jedna krew. Bracia jego matki przedstawili tę sprawę dokładnie rządcom miasta Sychem, a ci odnieśli się do Abimeleka przychylnie. Szczególnie, że rzeczywiście uznali go za brata. Przekazali mu ponadto 70 srebrników ze świątyni Baala Berita, za które Abimelek wynajął i pociągnął za sobą ludzi pozbawionych skrupułów i gotowych na wszystko. Ha! Z tej bałwochwalczej świątyni zaczerpnęli całkiem niezłe fundusze. Wzięli poparcie od całkiem bogatej religijnej organizacji. Przyciągnęło to do Abimeleka, noszącego kłamliwe imię. Mój ojciec jest królem. Ojciec nigdy królem nie był i nie miał ochoty być. Nie chciało mu się być po prostu. Pociągnął za sobą ludzi pozbawionych skrupułów i gotowych na wszystko. Nie chcę w tej chwili nawiązywać do żadnej sytuacji politycznej czy jakiegokolwiek kraju na tym świecie. Nie o to chodzi. Ale fundusze ze świątyni bałwochwalczej świątyni to wspaniałe wynagrodzenie dla ludzi pozbawionych skrupułów i gotowych na wszystko. Z tymi ludźmi Abimelek przyszedł do rodziny swojego ojca, do Ofry i wybił na jednym kamieniu swoich braci, 70 synów Jerubaala. Ocalał tylko Jotam, najmłodszy syn Jerubaala, ponieważ się ukrył. Wtedy zebrali się wszyscy rządcy Sychem oraz całe miasto Bedmiro i przy słupie dębowym Sychem ustanowili Abimeleka królem. Wymordował 70 braci. Wymordował tych, którzy byli prawowitymi dziedzicami tego, co uczynił dla Izraela Gedeon. Tych, którzy powinni byli jak jeden mąż stanąć za Bogiem Jahwe. Tak, jak za tym Bogiem poszedł i jak temu Bogu zaufał kiedyś ich ojciec. Nie poszli, bo ojciec też nie poszedł. Zakończył swoją karierę w pewnym momencie, zwinął kasę i powiedział, jadę wypocząć. Sam Jerubaal, syn Joasza, wrócił do domu i osiadł w swojej posiadłości. Niech się Bóg wami zajmuje, niech ten wasz Bóg się wami zajmuje. Ja mam tu swojego bożka, ja tu mam swoją posadę, ja tu mam swoje potężne fundusze. Wyście mi to dali. A więc zapracowałem niczym najemnik. Niczym najemnik. Owszem, było 40 lat pokoju. Owszem, Izrael w tym czasie mógł rozkwitać, mógł żyć pełnią naprawdę wspaniałego, bogatego, błogosławionego życia. Ale te 40 lat pokoju, jak czytamy, zostało wykorzystane na ciągłe wewnętrzne walki, na ciągłe wewnętrzne pretensje, na ciągłe wewnętrzne nieprzebaczenie, na ciągłe wywlekanie jakichś starych win, starych grzechów. Kto komu co zawinił, komu się należało, a komu się nie należało. Kto jaki był i kto jaki nie był. Same przekleństwa, same nieszczęścia. Można pomyśleć, że takiego otoczonego ludźmi pozbawionymi skrupułów i gotowymi na wszystko uzurpatora noszącego imię mój ojciec jest królem. Żeby takiego załatwić, to trzeba przysłać jakąś potężną armię. Musi się wydarzyć coś naprawdę potężnego, żeby serce ludzi odwróciło się od niego, bo inaczej to będzie panował nad nami do samej śmierci. Tylko, że taka postawa, takie konsekwencje takiej bezbożności są zupełnie wystarczające, by Bóg powiedział, koniec tego. I Bóg wcale nie potrzebuje przysłać potężnej armii, ani wywołać jakiegoś gigantycznego kryzysu ekonomicznego, który sprawi, że jakiś współczesny Abimelek sam się poda do dymisji. Mój ojciec jest królem. Ha. Lata wykorzystane na ciągłe wojny, ciągłe walki, ciągłe pretensje, ciągłe ten. I wreszcie czytamy pod koniec 9 rozdziału. Abimelek natarł na basztę, chcąc podłożyć ogień pod jej wejście. Tam kolejna walka trwała. Kolejni byli przeciwnicy, którzy nie chcieli go uznać, ale on się domagał i tak dalej. Natarł na basztę, chcąc podłożyć ogień pod jej wejście. Wtedy pewna kobieta zrzuciła kamień młyński na głowę Abimeleka i rozczaskała mu czaszkę. Tą historię niedawno wspominał Jezus, prawda? Czytaliśmy o tym. Mówiliśmy o tych, którzy zginęli pod basztą i tam była historia, że jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. Ale też wspominaliśmy, pamiętacie to, jak Dawid ostrzegał wtedy, kiedy Uriasza poszedł na śmierć, że przecież nie należy za blisko podchodzić. Przecież pamiętacie, jak to było, kiedy Abimelek za blisko podszedł i kobieta go załatwiła. Tak, to jest ta sama historia. Jakaś kobieta wzięła kamień młyński, zrzuciła na głowę Abimeleka i rozczaskała mu czaszkę. Można powiedzieć, tragiczna śmierć. Ale na tym nie koniec, bo są charakterki natury, które się nie dadzą tak łatwo. Abimelek zdołał jeszcze przywołać Giermka, noszącego mu broń, i rozkazał: dobądź swojego miecza i dobij mnie, aby nie mówiono, że zabiła mnie kobieta. Giermek pchnął go więc mieczem i pozbawił życia. Bohatersko zginął na polu walki, zginął od miecza. Pomnik mu trzeba wystawić, bohaterowi. A tak naprawdę to pycha zaprowadziła go pod basztę. Tak był zapatrzony w tą swoją chęć zemsty, zwycięstwa, podpalenia tych, którzy tam się ukryli. Ale im teraz do pieczy, ale im da popalić, ale będą mieli za swoje. Pycha zaprowadziła go do miejsca, gdzie wystarczyła kobieta. Dla ludzi z tamtej kultury śmierć z ręki kobiety była rzeczywiście hańbą. To dlatego do dzisiaj tak bardzo się boją żeńskich oddziałów Izraela. Wszystkie arabskie armie drżą przed nimi. Zginąć z ręki kobiety byłaby hańba. Lepiej, żeby mnie własny Giermek dobił, niż żeby ktoś kiedyś powiedział, że kobieta mnie pokonała. 40 lat pokoju, które mogło być wykorzystane na zbudowanie potężnego, wspaniałego, bogatego, ale przede wszystkim bogobojnego państwa. Państwa, którego królem jest Jahwe, jedyny Bóg. Państwa, którego królem jest Król Królów i Pan Panów, Jezus Chrystus. Państwa, gdzie przebaczenie, gdzie zgoda, gdzie wdzięczność dla Boga za zwycięstwo. Kim myśmy byli w 1939? Uważaliśmy się, że dla niepokonanych. Nie oddamy ani guzika od munduru. I kim byliśmy w 1945? Kiedy obce armie decydowały o naszych losach. Kiedy zaledwie garstka naszych mogła mieć wpływ na jakąś tam poszczególną bitwę, czy to pod Lenino, czy pod Monte Cassino. Jak wykorzystaliśmy lata pokoju, jak je wykorzystujemy. Ale wróćmy do miejsca, w którym rozpoczęliśmy nasze rozważania do sprawy mojego, Twojego ojcostwa, do sprawy mojego, Twojego synostwa. Straszne są konsekwencje zaniedbania, porzucenia tej odpowiedzialności, która spoczywa na każdym ojcu. Możesz nie mieć wpływu. Ja jestem gotów usprawiedliwić, mając swoje doświadczenia, że kiedy Gedeon miał 70 synów, to mógł rozłożyć ręce bezradnie, mówi, ja sobie z nimi nie poradzę. W życiu nie ma takiej możliwości. Ja miałem problemy poradzić sobie z jednym. Tu wielu z was z dwoma czy z trzema i wiecie, co to jest, a 70? Tylko nie znaliśmy wtedy Boga. Nie wiedzieliśmy, komu możemy zaufać, nie wiedzieliśmy, że Bóg jest tak realny. A Gedeon znał tego Boga. Wiedział, jak jest realny. Kiedy kładł przed nim runo, to świadczy o takiej wielkiej bliskości, o takiej dobrej znajomości. Panie, kładę tutaj suche runo. Jeżeli rano, kiedy siądzie rosa, ono będzie mokre, a wszędzie wokół będzie sucho, to będzie znaczyło, że Ty chcesz, bym poszedł do walki. Tak się stało. Kolejna noc. Panie, ja ciągle mam wątpliwości, nie gniewaj się. Kładę tu suche runo. I zróbmy teraz na odwrót. Niech wszędzie będzie mokre, a ono pozostanie suche. I tak się stało. Kto z nas ma odwagę na taką bliskość z Bogiem? Kto z nas gotów jest uwierzyć, że możesz w ten sposób spytać Boga, czy tą drogą, czy tą drogą? Ta historia nie jest nam dana jako wspomnienie niegdysiejszych wydarzeń. To lekcja dla każdego z nas. Gdy on miał wszelkie możliwości, by sprawę wychowania, sprawę bogobojności tych 70 synów powierzyć swojemu potężnemu, wszechmocnemu Bogu. I do pilnowania, by nie tylko oni, ale i cały powierzony mu Izrael, powierzony do uratowania, trzymał się jedynego prawdziwego Boga ze wszystkich sił, by już nigdy, przenigdy nie odstąpił od Niego. Miał wszelkie możliwości dane, by powtarzać niemal nieustannie świadectwa, co znaczy zaufać Bogu. W jaki sposób można żyć, kiedy ufamy Bogu, jak zwyciężać. Wielu może opowiadać, co znaczy przyjąć wolność od Jezusa Chrystusa. Ja staram się to opowiadać każdemu i wszędzie. Niektórzy się zdumiewają. Ty kiedyś piłeś? No tak, 22 czy 3 lata temu byłem w strasznym stanie. Otrzymałem wolność od Jezusa Chrystusa. Od Niego i tylko od Niego. Jeżeli ktokolwiek z was pyta mnie, jak to zrobić, skieruję go do Jezusa Chrystusa. Nie gdzie indziej. Nie do żadnego Baala. Owszem. To napomnienie jest również i dla mnie. Mam 68 lat. Myślisz, że nie mam ochoty przenieść się na wieś i powiedzieć, niech się Pan nimi zajmuje. Tylko dobrze wiem, że na mnie spoczywa odpowiedzialność również ta ojcowska. To nie tylko w stosunku do mojego syna córki, czy drugiej córki. W stosunku do was. Kiedyś na pewnej bardzo znaczącej konferencji prowadzący nie za bardzo przedstawiał różne wielkie postacie ze świata chrześcijańskiego. Przy tych też tam zostałem zaproszony i przedstawiał mnie pastor Jurek Konieczny, cisza, ojciec. I tyle. Nie mówił ani o społeczności, nazwie kościoła, służbie, stowarzyszeniu czy czymkolwiek innym. Ja wiedziałem, zadrżało moje serce. Wiedziałem, że to jest to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Nie mam tutaj się prezentować jako super organizator akcji humanitarnych. Są ludzie tego powołani, mający zdolności. Mam być przede wszystkim ojcem. Tak to jak to, ale wy dobrze wiecie, że to wcale nie takie proste. Co gorsza, to wiem, że nie mogę z tego zrezygnować. A nieraz by się chciało. Nieraz tak dajecie, kochani, popalić, że budzę się nad ranem, żebym ja tak dzisiaj już nie musiał. Żebym tak dzisiaj nie musiał. Przypomina mi się ta anegdota, jak syn rano w niedzielę mówi: mamusiu, ja dzisiaj nie chcę iść do kościoła. Ale synku, musisz? Ale ja naprawdę nie chcę. Synku, musisz? Ale mamusiu, to daj mi przyjmij jakiś jeden argument, że ja tam muszę iść. No po pierwsze, synku, jesteś tam pastorem. Aha. Wierzcie mi, kochani, to też jest moje doświadczenie, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach ojcostwo może być bardzo radosnym zajęciem. Bardzo radosnym. Widzimy zmiany w was, których świat często nie dostrzega. Ba, widzimy zmiany, których wy często sami nie dostrzegacie. Widzimy przemiany, które wam jakoś umknęły uwadze. Tak się zdaje, że taki zawsze byłem i już. Ale my to widzimy i to jest przedmiot naszej radości. Ale widzimy też, z Ilonką się tym różnimy, jak to, że dla mnie szklanka zawsze jest półpełna i dla Ilonki jest półpusta. Widzimy też braki i o tych mówimy. I chociaż bolą, chociaż niektóre rzeczy są naprawdę bolesne, bo przecież ufność pokładamy nie w naszych możliwościach. Mamy świadectwo, mamy doświadczenie zwycięstw w Jezusie Chrystusie. Własne i wielu. Uczestniczyliśmy w bataliach, które z góry można było wskazać na klęskę, a zwyciężaliśmy w imieniu Jezusa. Nie na własną chwałę i nie po to, żeby zebrać od każdego po złotym kolczyku, ale po to, by zachęcać i was do bycia ojcami, do bycia synami. I jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć ostatnie słowa Starego Testamentu, Księga Malachiasza, 3 rozdział. Od wersetu 23. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Amen.